porozmawiamy o Zachodzie z naszym gościem, panem profesorem Zbigniewem Lewickim, politologiem, amerykanistą związanym z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
W zasadzie wiemy, że w Stanach Zjednoczonych dojdzie po raz kolejny do meczu, chyba tak możemy powiedzieć, między Joe Bidenem a Donaldem Trumpem. Pierwszy ma 81 lat, drugi 77. Co teraz? W listopadzie wybory. Jak ta kampania będzie się kształtowała?
No, wydaje się, że zwycięstwo Trumpa jest prawie, bo wiadomo, prawda, wszystko się może w czasie wydarzyć. Otóż na dzień dzisiejszy zwycięstwo Trumpa jest pewne i to, że powróci do Białego Domu. Był taki przypadek w historii, więc nie pierwszy raz prezydent wraca do Białego Domu po 4 latach nieobecności. No ale oczywiście tym razem będzie to powrót, jakby to powiedzieć, rewolucyjny. Z rozmaitych względów, więc wydaje się, że kampania Trumpa na razie jest bardzo zdyscyplinowana. Jest, oczywiście on ma co pewien czas pewne wypowiedzi, które drażnią jego bardziej liberalnych, mniej ekstremalnych zwolenników, ale w odróżnieniu od poprzedniej kampanii ta wydaje się całkiem spokojna, zdyscyplinowana. Wzrasta liczba jego zwolenników, maleje liczba zwolenników Bidena, no i w tym kierunku idzie całość tej kampanii na razie, choć oczywiście mamy jeszcze, jakby nie patrzeć, 7 miesięcy, więc wszystko się jeszcze może wydarzyć w każdą stronę.
Mówi pan o możliwym powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu. Czy tutaj mamy do czynienia z przepływem elektoratu, że jacyś wyborcy Joe Bidena zagłosują teraz na Trumpa, czy też mówimy raczej o demobilizacji wyborców Partii Demokratycznej?
Ja myślę, że ani jedno, ani drugie, bo Partia Demokratyczna i Partia Republikańska mają swoich stałych zwolenników. Tam oczywiście nie ma członkostwa partyjnego, dlatego mówimy o zwolennikach, a nie o członkach partii, którzy głosują na kandydata danej partii, cokolwiek by się działo. I to jest z grubsza biorąc łącznie 90% elektoratu tak się zachowuje z powodu tradycji rodzinnych, z powodu przyzwyczajeń, z powodu pewnych cech niekoniecznie prawdziwych, z jakimi się utożsamia jedną czy drugą partią. Rzecz polega na tych niezdecydowanych wyborców, na tych 10, a może 6% ludzi, którzy nie głosują, że tak powiem, automatycznie, którzy decydują się albo tuż przed, albo nieco przed wyborami i raz głosują na demokratów, raz na republikanów. W zależności od sytuacji, oceny kandydata i tak dalej. I o tych wyborców toczy się walka, z wyjątkiem bardzo nielicznych sytuacji, jak zwycięstwo Roosevelta w 1932 roku i tak dalej. Tak się te wybory rozkładają, że efekt, wynik zależy od kilku procent wyborców, którzy jeszcze nie wiedzą, na kogo zagłosują, albo jeśli wiedzą, to mogą być przekonani, by zmienili zdanie. Także nie chodzi o przepływ elektoratu, tylko o walkę o tych wyborców, powiedzmy umownie środka, czyli tych wyborców, którzy nie czują się emocjonalnie związani z żadną partią. W związku z tym można liczyć na ich głos.
Jeżeli chodzi o Joe Bidena i jego kampanię, tutaj były spekulacje przez jakiś czas, że być może jest to zbyt posunięty w wieku kandydat, aby starać się o kolejną prezydenturę, ale najwyraźniej nie było alternatywy. Jakie są jego plany na tę kampanię? Jak zamierza zachęcić swoich rodaków do głosowania na jego kandydaturę?
To znaczy jest alternatywne rozwiązanie, ponieważ o nominację partyjną czy o prezydenturę stara się także Robert Kennedy, syn Roberta Kennedy'ego, który jest wyraźnie młodszy, no nie jest młodzieniaszkiem, ale w sile wieku i który wydaje się rozsądnym wyjściem dla wyborców. Natomiast Biden po prostu nie chce ustąpić. Jest obyczajem amerykańskim bardzo mocnym, że jeżeli urzędujący prezydent chce się ubiegać o ponowne zwycięstwo wyborcze, o to, by pozostać w Białym Domu, to partia nie odmawia mu tego. I to Biden wykorzystuje, ponieważ bardzo wielu demokratów boi się właśnie tego aspektu wieku, aspektu tego, że Biden już w tej chwili widać, że jest w kiepskiej formie i fizycznej, i psychicznej, czy intelektualnej, powinienem powiedzieć. I jeszcze 4 lata na tym niezwykle wyczerpującym i fizycznie, i intelektualnie stanowisku, to może być znacznie więcej niż on byłby w stanie ponieść. I wielu demokratów byłoby szczęśliwych, gdyby on ustąpił, zrezygnował i wtedy najprawdopodobniejszym wyborem byłby właśnie Robert Kennedy, za którym idzie także magia nazwiska, prawda? Magia nazwiska, które dla demokratów znaczy bardzo wiele. I John Kennedy, prezydent, i jego brat również zamordowany, i Edward Kennedy, który wiele lat właściwie rządził Senatem, i tak dalej. I to byłoby znacznie lepsze wyjście dla demokratów i gorsze dla Trumpa, ale nie zanosi się na to, ponieważ Joe Biden w odróżnieniu od innych polityków amerykańskich jest przekonany, że jest w świetnej formie, nic mu nie dolega i może spokojnie walczyć o prezydenturę. To jest ta różnica pomiędzy nim samym, a tym, jak odbiera go otoczenie.
Jeżeli chodzi o główne tematy, wokół których toczy się, czy będzie się toczyła ta kampania prezydencka, o jakich tematach mówimy? Czym żyją Amerykanie i co ich interesuje w obliczu nadchodzących wyborów prezydenckich?
No to jest dobre pytanie, bo przy wyborach prezydenckich w grę wchodzą rzeczywiście kwestie polityki międzynarodowej, o ile w wyborach międzyprezydenckich to właściwie w ogóle się tej kwestii nie podnosi, o tyle w wyborach prezydenckich kwestie zagraniczne będą odgrywały rolę. No a w tej chwili mamy do czynienia z podstawowym pytaniem, to znaczy Ukraina, co zrobić z Ukrainą, jak dalece, jak długo jej pomagać. Jakim kosztem? Jak ułożyć sobie stosunki z Putinem? To są bardzo ważne pytania, na które polityk amerykański musi umieć odpowiedzieć. Trump to przynajmniej publicznie rozwiązuje, prawda, po swojemu, mówiąc, że w 24 godziny zakończy wojnę w Ukrainie, dogada się z Putinem i wszystko będzie cacy. Tak oczywiście nie będzie, on sam w to nie wierzy, ale to jest jego styl. Natomiast Biden... No nie bardzo wiadomo, jaki ma pomysł. Jest prezydentem, więc od niego w tej chwili zależą decyzje. No ja jestem przekonany, że Stany Zjednoczone zakończyły, przepraszam, że tak powiem cynicznie, swój interes w Ukrainie. Stany Zjednoczone miały w moim przekonaniu 3 zasadnicze cele. I tu nie mówmy o żadnych, prawda, sentymentach i tak dalej. Ukraina jest na poboczu, na peryferiach polityki amerykańskiej i Waszyngton miał 3 konkretne cele. Po pierwsze, osłabić Rosję gospodarczo i wojskowo. I to się udało, prawda? Rosja jest słabsza, Rosja bardzo mocno uszczupliła swoje zapasy broni, nie do końca oczywiście, ale bardzo mocno. I jeszcze w dodatku skompromitowała się w oczach ogromnej większości państw świata. Po drugim celem było rozpoznanie możliwości militarnych Rosji. Jaką ma broń, jak ta broń jest skuteczna, jak jest zbudowana. Amerykanie zdobyli wystarczająco dużo niewybuchów, powiedzmy tak już umownie. Wiedzą, co Rosja ma, wiedzą, ile Rosja czego ma i potrafią znacznie lepiej ocenić możliwości Rosji, jeśli chodzi o walkę zbrojną, niż przed 2 laty. No i wreszcie trzeci cel, sprawdzenie własnej broni w warunkach bojowych, no bo każdy wojskowy wie, że co innego, czym innym jest strzelanie na poligonie w ramach manewrów, czym innym jest użycie danej broni w warunkach bojowych. To już też się stało. I w tym momencie Waszyngton nie ma specjalnego, że tak powiem, interesu już w Ukrainie, ale oczywiście no, musi znaleźć jakieś rozwiązanie tego konfliktu, no bo nie może po prostu wyjść i powiedzieć nie nasz problem.
No właśnie, czy możemy się spodziewać tutaj, że niezależnie od tego, kto wygra te wybory w nowym rozdaniu, będzie jakieś dążenie do jakiegoś rozwiązania pokojowego, czy rozpoczęcie jakichś rozmów tutaj z Rosją?
No chyba, może nawet przed wyborami, no coraz więcej się mówi, pojawiają się jakieś no, księżycowe pomysły w rodzaju Ukraina odda kawałek terytorium, co jest nieuniknione, nie bądźmy szczerzy, Ukraina musi zrezygnować z części swego terytorium, które miała no, przed konfliktem, w zamian za wstąpienie Ukrainy do NATO. To jest też nierealne, bo nawet gdyby Stany Zjednoczone tego chciały, no to są państwa typu Węgry czy Słowacja, które na to nie wyrażą zgody. Więc ten pomysł, o którym się mówi od kilku dni, nie jest realny. Trzeba szukać dalej, tak, oczywiście.
Wspomniał pan o Ukrainie, no ale jest również konflikt na Bliskim Wschodzie, Izrael, Gaza. Tutaj szczególnie administracja Bidena jest z młotem a kowadłem, można powiedzieć, z elektoratem demokratycznym, który jest coraz bardziej wyczulony na kwestie właśnie tego konfliktu. Ale ja chciałem się zapytać o Donalda Trumpa. Czy można się spodziewać przy ewentualnej jego wygranej, że administracja amerykańska znów ponownie jednoznacznie i jeszcze bardziej, chyba byśmy powiedzieli, będzie wspierała Izrael?
Wie pan, a kogo ma wspierać? Bądźmy cynicznie szczerzy. No przecież ta Palestyńczycy są podzieleni. Co innego, prawda? Inna grupa jest w Gazie, inna grupa jest na zachodnim brzegu, mają inne pomysły, inne poglądy i tak dalej, i tak dalej. No trudno się opowiedzieć jednoznacznie za Hamasem z oczywistych względów, więc Waszyngton nawet gdyby chciał, to nie bardzo ma alternatywę.
A na przykład jeżeli chodzi o no, chociażby ideę dwóch państw, państwa palestyńskiego i Izraela.
To nic nowego, no, to się powtarzało już od lat. Ziemia za pokój, dwa państwa. Rozmaite pomysły padały i albo je torpedowali Izraelczycy, albo je torpedowali Palestyńczycy. No, Trump nie jest wielkim politykiem, który byłby w stanie rozwiązać ten konflikt. Ten konflikt prosi się o wybitnego męża stanu, ale w tej chwili nigdzie na świecie nie ma wybitnego męża stanu, który potrafiłby po pierwsze z mocą wyobraźni, a po drugie z mocą siły rozwiązać ten konflikt, więc musimy się liczyć z faktem, że rzecz się będzie toczyła. Że oczywiście Waszyngton będzie mówił Netanyahu, tak nie można. Z drugiej strony będzie mówił Palestyńczykom, tak nie można. Ale nie będzie miał pomysłu, jak to zrobić, żeby to się zakończyło. Carter się bardzo starał. Clinton się bardzo starał. I co? I nic. Bo zawsze jedna strona uważała, że tej drugiej się za dobrze dzieje i trzeba, prawda, storpedować porozumienie. Nie mam złudzeń, że nagle, no ciekawy, ale na pewno nie jakiś super wyrafinowany polityk, jakim jest Trump, potrafi znaleźć rozwiązanie tej kwadratury koła.
Bardzo dziękuję za tę analizę. Naszym gościem był pan profesor Zbigniew Lewicki, politolog, amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję uprzejmie.